Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dobry, kłaniam się. Na cmentarzu Junikowskim pożegnano w dniu 14 stycznia tego 2023 roku profesora Stefana Wojnyckiego, zaliczanego do fotograficznej neoawangardy. Profesor z wykształcenia fizyk zmarł w wieku 94 lat. Wiele w swoim życiu dokonał. Jego artystyczne fotografie są w muzeach i w prywatnych kolekcjach. Wychował wybitnych uczniów, stworzył pierwszy w Polsce kierunek fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, dzisiejszym Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Był wieloletnim prezesem Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Zajmował się także teorią fotografii. W roku 2010, kiedy obchodził 80-lecie urodzin, umówiliśmy się na rozmowę w radiu. Panie profesorze, witamy w progach rozgłośni. Jak nowy rok się rozpoczął?
Bardzo pięknie.
Tutaj bywali znakomici fotografowie, na przykład Tadeusz Cyprian był związany z naszym radiem.
Jak najbardziej, świetnie sobie przypominam pana profesora Cypriana, z nim blisko współpracowałem, ale to były odległe lata, jeszcze 60. i 70.
No, bo to był człowiek, który zahaczył o XIX wiek, a rozwinął skrzydła w XX. Był właściwie głównie prawnikiem, ale zbudował też podstawy polskiej fotografii, zdaje się.
Tak, piękne podręczniki pisał, jeden podręcznik za drugim, ale pamiętajmy, że on miał być ministrem kultury w Polsce, tylko komuna przyszła i to uniemożliwiła.
W dwudziestoleciu międzywojennym bywał w radiu. No co prawda to radio nie mieściło się tutaj przy ulicy Berwińskiego, tylko przy Placu Wolności, no ale tradycja pozostała. I teraz pan.
Nie, to proszę nie przyrównywać do pana profesora Cypriana, który rzeczywiście dla fotografii bardzo dużo zrobił, ale jeszcze więcej po prostu w innych dziedzinach, tych właściwych dziedzinach, czyli w prawie.
No, w procesie norymberskim zdaje się uczestniczyć.
Tak, jak najbardziej. Także kiedyś to była bardzo znana postać i zawsze dbał, żeby chociaż raz na miesiąc być w Poznańskim Towarzystwie Fotograficznym i takie wygłaszał popularne pogawędki, można powiedzieć, o najnowszych osiągnięciach technicznych fotografii, bo miał jednak ten kontakt z Zachodem, z Anglią. Myśmy nie mieli tego kontaktu, więc zawsze nam wszystkie nowości serwował.
Czekamy, panie profesorze, na Andrzeja Florkowskiego i wejdziemy do studia, żeby porozmawiać o tym, co się zmienia w polskiej i w ogóle światowej fotografii, o tym, jak powstawał ten kierunek fotografii na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
No bardzo przyjemnie, ale te zmiany, jak już chodzi o zmiany fotografii, są tak szybkie i tak gruntowne, że naprawdę może zanim skończę zdanie, to już jest inaczej.
Rozgłośnia żyje, to cały czas jesteśmy na korytarzu, w takim foyer radiowym.
Koledzy,
przy choince, na ścianach portrety radiowców, stare studio przy Placu Wolności, pierwsza audycja i transmisja. Właściwie wiemy, jak to wyglądało dzięki temu, że działali fotografowie.
No ja się dosłownie spotkałem z radiem jeszcze jako mały chłopiec, bo nie wiem, czy wtedy miałem 8 lat, 9 lat i zwiedzaliśmy razem z szkołą radiostację, która wtedy się mieściła na Cytadeli. I między innymi dlatego tak dobrze to pamiętam, ponieważ zostaliśmy zaproszeni do pomieszczenia, gdzie było bardzo dużo energii, której się w ogóle nie widziało, a żeśmy ujrzeli jakby tą energię pośrednio w ten sposób, że jeden z nas, chłopców, został poproszony o dotknięcie żarówki, tak, ażeby trzymać tą podstawę po prostu pomiędzy palcami i wtedy zaświeciła się pełnym błyskiem. a ten chłopiec nic nie czuł. Ja też później otrzymałem do próby taką żarówkę, może nawet była 100-watowa i pełnym blaskiem zaświeciła w tym pomieszczeniu. A myśmy nic nie czuli tej energii, która tam się znajdowała. Batalie to były fale elektromagnetyczne.
I wiem, że odpowiedzi pan potem szukał na fizyce, studiował pan fizykę.
Tak, jak najbardziej, ale też o tym zapomniałem po prostu. Zapomniałem w sensie poszukiwania, no bo już wiedziałem, na czym to polega.
Pan znalazł odpowiedź.
Tak, tak.
A fizyka i fotografia to jest dobry mariaż?
Według mnie tak, nawet bardzo dobry. Ponieważ człowiek, który ukończył fizykę, nie ma żadnych trudności technicznych z fotografią. Także ta łatwość operowania techniką, jeżeli chodzi właśnie o fizyków, jeżeli chodzi o fotografię, nawet artystyczną, to jest taki mariaż wyraźny.
A jak się zrodził pomysł stworzenia kierunku fotograficznego na Akademii Sztuk Pięknych?
No, zrodził się prawie 20 lat przed utworzeniem tego kierunku. Żeby nie było zmiany ustroju, to by ten kierunek się nie ukazał, ale ta chęć utworzenia jakiegoś kierunku nauczania fotografii na poziomie wyższym istniała już długo, długo przede mną.
O, jest Andrzej Florkowski. No, a tak mi się wydawało, że profesorowie się nie spóźniają.
No widzisz, ja jestem takim nietypowym.
Za daleko mieszka.
No też.
Czekając na ciebie, rozmawialiśmy o tym, co nas tutaj otacza w tym foyer radiowym.
Pięknie to jest tak zachowane, muszę powiedzieć. To wspaniale. To niewiele jest tak dobrze zachowanej architektury w Poznaniu, prawda? Jednak wszędzie gdzieś są coraz jakieś naleciałości, nie tylko z ostatnich lat. A to są jakby ostatnich czasów, ale przecież były takie zmiany, chociażby w latach 50., 60., kiedy nie liczono się jakby, albo zrobiono wbrew temu właśnie, żeby zniszczyć ten obraz, który był autentyczny, chociażby z XIX wieku, czy z początku XX wieku. A tu jest świetnie. Proszę zobaczyć, jakie piękne są balustrady z ładnymi intarsjami. Znakomita. Bardzo dobry przykład architektury, takiej willowej, rezydencjonalnej, miejskiej.
Ty ukończył historię sztuki. Do jakiego stylu byś ten witraż zaliczył?
Ach, witraż, zauważyłem, jest wyjątkowo piękny i unikalny przez tą swoją monochromatyczność. Prawda? Jednak witraże atakują nas orgią barw. A tu piękne, piękny rysunek, piękna floratura i wspaniałe są te elementy, nazwijmy to takie kryształowe. O, kryształowe, bardzo ładny element. On jest taki już... Z jednej strony ma taką floraturę, która gdzieś jednak się opiera o secesję, ale to nie jest czysta secesja. Natomiast zaskakującą rzeczą są tutaj te właśnie, nazwijmy to w cudzysłowie, kryształowe wstawki szklane, które są jednak w formie geometrycznej. I teraz trudno to zaliczyć. Nie będę tego, żeby nie popełnić błędu, nie będę tego oceniał.
No tak, musisz się teraz skupić na fotografii. Zaraz wyjdziemy do studia i porozmawiamy sobie.
Natomiast jest bardzo dobry wnętrze.
Profesorze.
Bardzo dobry wnętrze. Bardzo dobrze tak jest.
Mes pieds tout fauches, je crains les sauts, je cherche en vain les mots pour m'expliquer ta vie. Alors tout le monde m'a sauvé, tu brises mon cœur, je pense tous ces erreurs, jamais.
Za chwilę profesorowie Stefan Wojnecki i towarzyszący mu Andrzej Florkowski znajdą się w radiowym studiu.
Stefania, myślę, że możesz być tutaj miły i wręczyć swoją książkę z autografem Basi.
No bardzo.
A jaka to jest książka? Fotografia?
Biur Stefana. To jest dorobek naukowy Stefana, który...
Który kto przygotował?
Książka ta została wydana właśnie formalnie przez ASP, ale Andrzej po prostu pilnował wydawnictwa i dzięki niemu właściwie ta książka się ukazała.
Natomiast jest to zbiór tekstów z około 30 lat, bo zaczynają się z 77. Wybór został dokonany przez panią profesor Alicję Kępińską. Także jest to wybór tekstów krytycznych, esejów, recenzji, jego własnych odkryć z dziedziny teorii fotografii i natury tego medium, które są obrazem, nazwijmy to, dorobku intelektualnego profesora od 77 roku do dzisiaj. Je pense tous ces erreurs, jamais j'écoute, tout parle, je ne comprends pas bien la belle dans son regret.
No to już jesteśmy w studiu. No, sztywna atmosfera?
Oczywiście. Na korytarzu było zdecydowanie lepiej.
Małe studio, takie nasze podręczne, ale przytulne. No i dobrze, że takie, bo dalej mamy rozmawiać o bardzo osobistych sprawach, czyli o fotografii profesora Stefana Wojnickiego. Fotografia, to pan wspominał, że tak się rozwija szybko, że właściwie w czasie naszego spotkania już się mogło coś wydarzyć w dziedzinie fotografii, co może być zaczątkiem nowej jakiejś rewolucji, ale głównie się zestawia fotografię analogową z cyfrową właściwie. Ten skok taki wyraźny to wtedy nastąpił, prawda?
Ja myślę, że warto byłoby tutaj przypomnieć o tej eksplozji fotografii, jaka się pojawiła w ostatnich, powiedzmy, 10 latach. Otóż proszę sobie wyobrazić, że od momentu, kiedy są montowane aparaty fotograficzne w telefonach, wyprodukowano więcej aparatów fotograficznych niż do tego momentu od początku powstania fotografii.
Każdy
ma swój aparat fotograficzny w telefonie, prawda? W tej chwili większość telefonów ma. Każdy robi te zdjęcia. I to jest zapis naszej codzienności, najróżniejszych wydarzeń, które nas otaczają. Jest tak ogromny, że jesteśmy zalani olbrzymią ilością obrazów. I teraz jest kwestia...
Gdzie się
dalej?
Zaczyna sztuka?
Na przykład sztuka, gdzie się zaczyna, to jakby to z jednej strony my możemy dywagować dzisiaj, ale tak naprawdę to się dowiemy dopiero po jakimś czasie, kiedy ktoś oceni to.
Panie profesorze, pana poszukiwania i wypowiedzi poprzez fotografię, jak przebiegały? Bo ja mam taką pana fotografię niezwykłą dla mnie, zachowałam ją. Jest las, a na tym lesie jakby władowanie atmosferyczne i to, co jest na tym pierwszym planie, to jest zrobione najpewniej ręką właśnie fotografa, czyli pańską. W którym okresie pana poszukiwań można tę fotografię zamieścić?
No w ogóle tak można mówić, że zajmuję się fotografią eksperymentalną, czyli poszukuję zawsze jakichś nowych cech związanych z fotografią i o ile się nie mylę naturalnie, to zdjęcie, o którym pani wspomniała, dotyczy mojej wystawy, która została w ten sposób wykonana, że już w zupełnych ciemnościach po zachodzie słońca biegałem, czy tam poruszałem się z latarką elektryczną i wyrysowywałem pewne figury, pewne znaczenia właśnie w ten krajobraz, o którym pani wspomniała i mnie może nie przypominało to jakichś wyładowań atmosferycznych, czy tam dokładnie mówiąc jakiejś błyskawicy, tylko to miało znaczenie po prostu związane z sytuacją ówczesną w Polsce. Takie jedno zdjęcie znane z tej serii, o której pani wspomniała, zostało wykonane w 1980 roku i wtedy był obchodzony po prostu fakt, że PRL powstała, ale chyba to było...
40 rocznica. Pamiętam, tak, że to tyle 40-lecie
tak,
PRL-u.
Tak. I wtedy było takie sympozjum w Skokach w budynku naszej akademii gdzie były, tak można też powiedzieć, gwiazdy fotografii. I ja zaproponowałem wówczas, ponieważ jest 400-lecie PRL-u, nas jest akurat ta ilość 400 osób i każdy, żeby po prostu miał w ręku świeczkę, która została zapalona i tą zapaloną świeczką wykonywał pewne ruchy, które miały świadczyć o jego stosunku do PRL-u. I 30 osób rysowało po prostu jakieś figury, jakieś napisy, które miały takie właśnie znaczenia, jaki mają stosunek do tego PRL-u. I w związku z tym po prostu ta nazwa tej mojej ówczesnej pracy 40 świeczek na 40-lecie PRL-u miała już taką wymowę po prostu, no, minorową raczej.
Może powiedzieć, że była prorocza już.
I prorocza, bo za 4 lata już się ustrój zmienił.
Co z tych poszukiwań profesora ty, Andrzej, uważasz za dla ciebie inspirujące?
Otwartość na nowe technologie. Jednak. I to najróżniejsze, nie tylko fotograficzne. Dlatego, że nowe sposoby, możliwości obrazowania profesor natychmiast przyswajał i ujawniały się w jego pracach. To po pierwsze. Chociażby ta praca, o której przed chwilą profesor mówił, to jest sposób rejestracji świata, który można przypisać tylko fotografii. Długi czas naświetlania i pojawia się nowy obraz, którego my, patrząc na to, tego nie widzimy. On dopiero jakby powstaje poprzez sumowanie się wielu widoków w czasie długiej ekspozycji. Z drugiej strony jednak te prace są także mniej lub bardziej osadzone w sytuacji społecznej. Ta praca również jest odpowiedzią na sytuację społeczną, a wręcz polityczną. To też jest niezwykle ważne. Ale jest wiele takich prac, które są jakby interpretacją takich osobistych przeżyć, jakichś takich własnych, indywidualnych, bardzo ukrytych uczuć, które jakby nie zawsze się, o których się mówi, a artysta no, musi się z nich oczyścić i przerzuca to na swoje realizacje, w tym wypadku na fotografię. Z tych najnowszych prac, bo warto może jakby, nie wszyscy pamiętają starsze prace, ale warto zwrócić także na to, co można było ostatnio oglądać w Poznaniu. Nie tak dawno mieliśmy w zamku, profesor przedstawił swoją realizację zatytułowaną Ku Nirwanie, gdzie nie było dosłownej fotografii. Była to realizacja przestrzenna, w zasadzie instalacja czy performance nawet można by tak określić, gdzie posługując się światłem bardzo skupionym i przestrzenią, która była zadymiona, stworzył zupełnie nowy obraz przestrzenny, wizualizacji przestrzennej, niezwykle przejmujący, uczuciowy, niezwykle osobisty, a także dający możliwość fizycznego kontaktu obserwatora, a zarazem uczestnika tej realizacji.
Czyli dlatego, wciągany widz.
Wchodzi w tą przestrzeń, która buduje się światłem w tym dymie. Jest to rzecz niezwykle unikalna i bardzo przejmująca. Uważam, że nieprawdopodobnie ciekawa, a jednak też oddająca ducha twórczości profesora.
To było spotkanie w radiu w 2010 roku. 5 lat później, kiedy profesor obchodził jubileusz 60-lecia pracy artystycznej, Cezary Pieczyński, kolekcjoner i właściciel galerii Piekary, tak mówił o profesorze Wojneckim.
Profesor Wojnecki jest przykładem w czasach pewnego zniechęcenia do poszukiwania nowości, jest konsekwentny w swojej drodze twórczej polegającej na poszerzaniu pola fotografii jako takiej, myślenia o tym, co fotografia może nam jeszcze więcej powiedzieć o świecie, który nas otacza, poza tym, że jest w stanie przedstawić wizerunek, odwzorować jakąś rzeczywistość. Ta niezwykła konsekwencja profesora Wojneckiego w dużym stopniu, jak sądzę, wynika z wykształcenia, które uzyskał i potem wiele lat praktykował, bo on z wykształcenia jest fizykiem i fizyka, optyka była jego wielką pasją w czasach jeszcze studenckich i tak naprawdę jego droga do fotografii to była droga uwzględniająca bardzo mocno ten taki organiczny, materialny aspekt fotografii, procesu technologicznego, migawek, które wynajdywał coraz to nowe, żeby uzyskać zamierzony efekt. Ale efekt, którego celem było nie pokazanie rzeczywistości, nie oddanie rzeczywistości obrazu, nie zaprezentowanie jakiegoś werystycznego odbicia, ale próba znalezienia poprzez fotografię rozwinięcia naszego widzenia, naszego postrzegania świata, rozwoju naszego oka, dostrzeżenia poprzez fotografię, trochę instrumentalnie w tym momencie używaną fotografię, dostrzeżenia innej natury świata.
Gdzie bada pan profesor tę inną naturę świata? Przy ulicy Świętego Marcina.
Zaprosił mnie pan do swojego pięknego mieszkania.
No nie, no piękny był pan.
No piękny i widać tutaj, czym się interesują gospodarze i co im sprawia przyjemność. Myślę, że podróże między innymi.
Jak najbardziej. No w końcu żeśmy byli na całym świecie, w 52 państwach.
No widzę tutaj to ślady
od Japonii
Peru.
Począwszy aż tam właśnie do Peru i w Ameryce byliśmy już objazdówką taką dookoła całych Stanów Zjednoczonych 35 dni. To naprawdę można to zobaczyć. Albo w Chinach długo byliśmy, no i w innych państwach, w Indiach.
I zawsze pan jeździ z aparatem?
Zawsze i nawet dwoma, z jedną kamerą, bo wtedy jeszcze nie były takich smartfonów. Czyli jedna kamera była, drugi aparat i raz tym. Także nad Himalajem miałem trudności, bo nie wiedziałem co naprzód, nie? Bo wszystko ciekawe i to nakręcenie tego ruchu było ciekawe, no i te statyczne obrazy w fotografii też były ciekawe, nie? Także no, czasami są trudności po prostu, żeby się zdecydować na jedno albo na drugie.
Pierwszy kraj, do którego pan się wybrał?
No, to jak miałem 10 lat, Batorym, nie Stefan Batorym, tylko Batorym, do Kopenhagi popłynąłem.
Z rodzicami?
Nie, ojciec był, bo mama była w ciąży, ojciec, wujek, jeszcze tam, starsza Bożena była, nie starsza siostra.
Bożena, którą też poznaniacy mieli okazję oklaskiwać, podziwiać.
No w końcu ona... Aż do swojej śmierci była prezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Marynistów Polskich przez 37 lat. I była również w Warszawie, później w zarządzie głównym. Także nie, no ona jest znana.
I malowała?
Nie, pięknie.
Wystawiała?
Pięknie. Grafiki piękne. No, i może pokażę to trochę. Dobrze, idziemy. No tutaj na przykład, to tutaj niech pan spojrzy, to jest syn, ale jak miał tylko 12 lat, nie teraz czasami. To jest fotografia naniesiona na płótno. No a tutaj ma pani, żeśmy rozmawiali, o tutaj jesteśmy w trójkę, starsza siostra Bożena, młodsza Irena.
Starsza siostra to Bożena Chubicka, a młodsza Irena Obuchowska.
Obuchowska, tak.
Pani profesor.
No jak najbardziej. To było w Szczecinie, bo myśmy mieszkali po wojnie w Szczecinie, bo ojciec tam pracował w Państwowym Urzędzie Reprezentacyjnym. No dyrektorem był ekonomicznym. Także to jest tam zrobione. Czyli ja mam wtedy 17 lat. A to jest po prostu praca Bożeny Chubickiej z 1947 roku. 47. A tutaj jestem prędzej 46. A tu żona na początku jej zrobiła tą pracę, ale to się jej nie podobało i dopiero teraz, po tylu latach, można było zawiesić.
Ale żona pewnie ma też portrety robione przez pana.
Też. Ale na portret się specjalnie nie nastawiałem, nie? Ale ma naturalnie, że ma. Trudno, żeby nie miała, nie? Bardzo dużo osób mówi, ale masz piękną żonę, nie? No, inteligentna.
I to pan widział przede wszystkim?
Nie, przede wszystkim widziałem piękną figurę, piękna taka modelowa. No, jakbym to pokazał, jak wyglądała, jak miała te 26 lat, no to ekstra, ekstra.
Certyfikaty. Profesor zwyczajny, certyfikat w uznaniu szczególnych osiągnięć naukowych. No miłe gadżety.
No tak, no, różne.
No jest pan też laureatem Gloria Artis.
Tak, tak, tak. Złoto, jak najbardziej. To przez Związek Polskich Artystów Fotografików.
No ma pan spore zasługi, jeżeli chodzi o fotografię w Poznaniu, no bo panu się udało stworzyć ten kierunek fotografii na
to
uniwersytecie.
Nie, to jest dzisiejszy Uniwersytet Artystyczny, ale wtedy naturalnie inaczej to nazywała. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych. No i tutaj takie wspominkowe sprawy związane z twórczością. Tutaj na przykład, jak miałem 70-lecie w Galerii Arsenał, tutaj 80-lecie w naszej uczelni, tutaj widać chyba czterech też rektorów między innymi. Tutaj jeszcze jak ja byłem na naszym wydziale, a tutaj takie spotkanie po prostu naszych studentów po 20 latach. Albo tutaj tak, jakbyśmy dopiero zakładali tą katedrę, czyli z fotografią, wszyscy tu z fotografii.
Co się dzieje z tymi ludźmi?
No, ten tu już nie żyje, Zbyszko Czyciekowski nie żyje. No i tego już nie ma w naszej szkole, ale żyje ten też. A to wszyscy są z naszej
Andrzej
szkoły.
Florkowski tutaj.
Andrzej Florkowski jest, Piotr Wołyński, tutaj Baranowski, Krzysztof Baranowski. No wszyscy są, tak jakśmy zakładali to. O.
Bardzo piękne zdjęcie, bo takie,
no, takie fajne,
prawda? Takie przy stole.
Tak, właśnie.
Gładkie tło.
Tak wygląda jakby, no to jest inscenizacja jakby ostatniej wieczerzy, nie? Ale to tak tylko na marginesie zupełnie. No także tutaj widzi pani, o tutaj no, na przykład Wojciech Müller, czyli profesor i były rektor wieloletni naszej uczelni, to od niego. Tam na przykład jak Wrocław był zalewany, to wtedy podczas tej powodzi byłem rezydentem jednego z tych doktorantów, no to on mi to podarował. To jest jego zdjęcie.
I to jest
przetworzone. Wrocław w środku widać taka smuga szeroka, to jest Odra. A to na przykład przywiozłem z Nepalu. Taka wioska zwykła, po prostu no tam ileś chałup i patrzę, wchodzę, on takie coś robi, no przecież to od razu odkupiłem. Tak, niewiarygodne, a przecież według mnie jest dobre. Kosmos jakby.
Pan wybrał najpierw fizykę. Studiował pan fizykę.
No i studiowałem fizykę, będąc kształcony przez geniuszy, bo tak są oni nazywani, Lwowskiej Szkoły Matematycznych. Czterech członków tej najlepszej w świecie Lwowskiej Szkoły Matematycznej mnie uczyło.
Spod znaku Banacha.
Tak, spod znaku Banacha. I Strauhausen. I w Poznaniu miałem dwóch takich i we Wrocławiu też dwóch. Bo ja i tu się uczyłem kolejno, ale to było studiowanie. Myśmy mieli na przykład w całym kształcie 4 lat studiów 6 tylko egzaminów, ale do każdego egzaminu musieliśmy się tak przygotowywać, że ja na przykład osobiście do jednego egzaminu się uczyłem przez 3 miesiące, dziennie po 3 godziny. Intensywnego bardzo uczenia się.
Czy zaraz po studiach zdecydował się pan na fotografię?
Nie zupełnie. Wtedy były nakazy pracy. Także zostałem skierowany po prostu do Wrocławia, do wytwórni sprzętu komunikacyjnego. która akurat zaczęła produkować pierwsze odrzutowe myśliwce w Polsce, w ogóle odrzutowe samoloty. Nie miałem specjalistycznego wykształcenia i dałem radę, bo miałem to ogólne wykształcenie bardzo na wysokim poziomie.
A co było taką inspiracją do zajęcia się fotografią?
Może tak. Miałem bardzo dobrą pracę, ciekawą, no bo ta budowa tych urządzeń badawczych dla działania tam już tych myśliwców czy odrzutowców, to była zupełna nowość, ale w końcu ta nowość się zaczęła wyczerpywać i zaczęła się powtarzać. Ja zauważyłem, że dalej po prostu, jak chodzi o nowości, po prostu o wynalazki, usprawnienia, że dalej nie będę mógł tak robić jak kiedyś, ponieważ w przeciągu kilku lat ta ingerencja była w tym, żeby robić według licencji, a licencja to jest tylko powtarzanie, kopiowanie. To bym tylko kopiował radzieckie tam te pomysły na samoloty i na tym by się skończyło. Więc się zacząłem zastanawiać po 3 latach po pracy, tej przymusowej można powiedzieć, ale bardzo ją lubiłem, po prostu się zastanawiać, co ze sobą zrobić, żeby wykorzystać ten potencjał po prostu no, nowatorstwo, tak można powiedzieć, bo ja taki jestem po prostu. No i tak zacząłem się myśleć, tak 2-3-4 miesiące, co mam ze sobą zrobić i do głowy po tylu miesiącach rozmyśleń, że najlepiej się nadaje i najlepiej będzie, jak się zajmę fotografią. I dlatego z Wrocławia po prostu przyjechałem do Poznania. Tu już żonę zainstalowałem, bo ona kończyła Politechnikę Wrocławską. Także ona już zaczęła pracować tu w Poznaniu. Ja się ciągle tam musiałem pracować, bo musiałem odbębnić te dokładnie 3 lata. No i przyjechałem dlatego, że w Poznaniu był najsilniejszy ośrodek fotografii wtedy w Polsce. No mówmy szczerze. Bronisław Szlaps chociażby, albo Urszula Czartoryska, tylko ona już później zaczęła działać też w Łodzi teoretycznie. No to byli ludzie, którzy byli najlepsi w Polsce i nadawali ten ton. Pierwsza międzynarodowa wystawa z prawdziwego zdarzenia, nie już Hozrajs, tylko taka po prostu czysta artystyczna. To był krok nowoczesność w 1957 roku, gdzie ja też brałem udział w tej wystawie, jako zupełnie początkujący. No i ten Bronisław Szlaps ją przygotował.
Wśród wystaw profesora Wojneckiego, a było ich kilkadziesiąt, dobrze pamiętam te z ostatnich lat. Pęknięcie ku symulacji to była wystawa w Arsenale. Pamiętam też wystawę w sieci, zatytułowaną w sieci. Pamiętam też wiele wcześniejszych prac artysty, takich jak wpisuje swoje uporządkowanie świata. W takich zdjęciach jak to właśnie wpisuje swoje przeżywanie świata, Wojnecki bawił się światłem, tworząc rysunki, które stają się widoczne jedynie na emulsji fotograficznej. Te zdjęcia bywały komentarzem do otaczającej nas rzeczywistości.
To widzi pani najnowsza praca, która jest w tej chwili w druku. Tylko o tutaj widzi pani, to jest moja cała twórczość. Od początku aż do ostatniego tchnienia, teraz można powiedzieć, czyli tego roku. To jest praca no, dla muzeum. Będzie miała wysokość tam 1,74 m na 1,50 m i będzie ona w postaci takiego sześciokąta. O, czyli jak mówię...
Duży sześciokąt, a w nim olbrzymi, bardzo dużo małych sześciokątów.
Tak, i to jest 60 tutaj, jeden prac dokładnie, a tytuł... Kopa lat, tak nazwałem. No bo ja w tym roku obchodzę 60-lecie mojej twórczości i tutaj jest 60, no 61 musi być, no bo tak ze względu na układ. Także całość jest od środka, jak patrzymy, to tutaj pierwsza praca taka z 56 roku i tak jakby wskazówką zegara byśmy się poruszali w kółko, spiralnie, aż po prostu do ostatniej pracy tutaj.
Nowe poszukiwania?
Ja nie robiłem innych zdjęć. Te zdjęcia, które mam z wycieczek, rodzinne, no to albo też z Poznania, takie jak się chodzi, chociażby teraz z Kaziuki, to jest inna sprawa. To jest tak dla mnie po prostu i dla moich znajomych czy krewnych, ale artystycznie, czyli twórczo, tylko działam po prostu w tej fotografii, no można powiedzieć, eksperymentalnej.
Właściwie pan podpowiada nowe drogi, nowe sposoby spojrzenia poprzez kamerę na świat.
Jak najbardziej. To właśnie jest moja taka naczelna idea, żeby właśnie na ten świat patrzeć inaczej. Nie tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni i jak jesteśmy przyzwyczajeni poprzez zdjęcie. Czyli zdjęcia u mnie mają inny walor niż to, co oglądamy. To nie ma nic wspólnego z tym, co jest w reklamie, co jest w telewizji w ogóle, co widać tam, załóżmy, w internecie, czy też fotomontaże, czy jakieś reporterskie sprawy. To wszystko jest związane właśnie z rozwojem samej fotografii jako takiej.
Ma pan swoje prace w Muzeum Narodowym u nas w Poznaniu?
Tak, dużo prac. Ojej, tam 40 może, jak nie więcej. Ja mam też stałą, jakby w formie stałej ekspozycji mam prace, po prostu moje wiszą stale, bo w ramach tej sztuki współczesnej.
Zapytałam profesora o technikę, jaką wykonał tę zatytułowaną Kopa Lat pracę.
To jest techniką, najnowocześniejszą techniką na świecie, gdzie tylko jedna pracownia ma opanowaną tą technikę i ma prawo do techniki. To jest diasik, tak się nazywa. I fenomenalne to są, no, można powiedzieć, widoki, jak się patrzy na taką pracę. Ja w takiej technice właśnie robię, ale to jest koszt.
I sam ponosi pan te koszty?
Sam, no, jeden wydruk taki to jest prawie 3000 zł. Ale to będzie olbrzymie. Każdy jakby fragment, każdy taki sześciokrotny mały jakby plaster miodu, to jest taką dokładnością zrobione, jakby to było 1:1 zdjęcie wystawowe.
Malarz, fotograf. Kto może więcej?
No wie pan co? Jeżeli chodzi o więcej, to jakby była już gotowa ta praca, może na dniach tej specjalnej techniki z diasik, to po prostu nie stanie malarstwo kolorów, barw oddać tak dobrze, jak w tej chwili ta fotografia. Ale to jest najnowsza technika. I w tej technice, na przykład ja widziałem te pierwsze prace w Berlinie. Była wystawa, światowa wystawa najlepszych, no to nazwa fotograf to już jest za mało, ale ludzi, którzy po prostu stworzyli komputerowo coś tak wyglądające jak fotografię, i do tego stopnia, że cała wystawa się odbywała w takiej wili, gdzie była ta galeria. I z tej wili, jak patrzyłem przez okno, po prostu z tego pomieszczenia wystawieńczego, to widziałem piękną jakby panoramę jesieni w Berlinie. Akurat tak zielone i czerwone i żółte liście. I no wie pani, cała otoczka pięknej niemieckiej jesieni. I jak porównałem teraz, co widziałem przez okno, ten cały widok, do widoku tej pracy, przed którą ja stałem, a widok był jeden tych po lewej, drugi, a drugi po prawej stronie, to wie pan co, te prace po prostu, no, można powiedzieć komputerowe, sztuczne, w tej specjalnej technice, były lepsze niż oglądałem tą rzeczywistość tej jesieni. Były po prostu lepsze.
Czyli człowiek przeskoczył Pana Boga?
No, czy no, Pana Boga przeskoczyć, to nie, to jest za silnie powiedziane, ale w każdym razie potrafi człowiek zrobić prace, które na niego samego działają po prostu no, silniej niż to, co widzi w przyrodzie.
Barbara Wojnecka.
Mój mąż był kolegą mojego brata i poznałam męża na ślubie brata mojego. No i to tak się zaczęło. Ja w tym czasie studiowałam na Politechnice we Wrocławiu, a mąż tutaj w Poznaniu skończył studia i w związku z tym, że ja byłam we Wrocławiu, to wziął nakaz pracy do Wrocławia i żeśmy się w ten czas już bardzo często spotykali przez całe studia. No a po studiach żeśmy wzięli ślub, po moich studiach.
Widziałam pani zdjęcia. No, piękny.
Mąż pokazywał.
Piękny obiekt.
Tak. Dziękuję bardzo. No, były miłe czasy. No, mąż cały czas po prostu miał pasję fotografii. Też jeszcze zanim żeśmy się poznali, to ja widziałam zdjęcia męża, które mój brat robił, prawda? I mi się Stefan bardzo podobał, bo on był taki zadziorny, jakiś taki śmieszny. No. W każdym razie, jak pytałam brata, a kto to? On mówi, a to mój przyjaciel, to jest Stefan.
No, tutaj ma pani też jakieś zbiory, dzwonki?
Zbieram dzwoneczki z podróży. Gdziekolwiek jesteśmy, to kupuję dzwoneczki z napisem, gdzie byliśmy. I zbieram takie hobby, słonie. Tak, troszeczkę żeśmy pojeździli po świecie. Tutaj żeśmy się dobrali, oboje lubimy jeździć, zwiedzać świat, zobaczyć coś nowego, bo to jest ciekawe.
A jeżeli chodzi o fotografię, tych prac męża jest tak dużo. A czy ma pani jakąś ulubioną swoją? Bo tutaj kilka prac jest w państwa mieszkaniu.
Była taka fotografia, tutaj nie ma jej. To była Kalia. To bardzo mi się podobała. No a po prostu dla mnie taka ciekawa praca to były te trzy zapałki. Na ciemnym tle były trzy zapałki, jedna cała, druga złamana i taka rozcięciona. Takie trzy zapałki były, tak. To mi się ta praca bardzo też podobała. No i podobała mi się bardzo praca na połamanym szkle w lustrze. Taka twarz. Widziała pewno pani ją, bo to jest znane zdjęcie. To rzeczywiście, dlatego ją też zapamiętałam, że jak mąż po prostu się przygotowywał do tej pracy, to myślałam, że zwariował. Bo wchodzę do domu, patrzę, na stole leżą lustra, jedno na drugim, a mąż stoi, bierze lustro ze stołu, ciska na podłogę i patrzy, jak się rozbiło. I bierze następne. Ja weszłam i byłam zdumiona, co on robi. Mówię, zwariował czy co? A on chciał, żeby mu się tak lustro połamało, żeby w tym lustrze takim połamanym robić zdjęcie mojego szwagra. Jest takie zdjęcie w takim połamanym lustrze.
To zdjęcie, o którym mówiła Barbara Wojnecka, rzeczywistość wyimaginowana, powstało w 1956 roku. Na fragmentach rozbitego lustra są elementy twarzy nieżyjącego już dziś profesora Kazimierza Obuchowskiego, a wówczas jeszcze młodego i bardzo doświadczonego przez życie człowieka. Profesor Stefan Wojnecki zgodził się pokazać mi rodzinne zbiory fotograficzne, niezwykłe. Jest na tych fotografiach stary Poznań i nie tylko Poznań i jest historia rodziny.
To pani pokazuje tylko. I to jest restauracja mojego dziadka. Co tutaj?
Z tego domu w Powstaniu Wielkopolskim 30 grudnia 1918 roku synowie miasta Wągrowca wyruszyli do walki z zaborcą niemieckim i wyzwolili swoje miasto po 125-letniej niewoli. Cześć im i chwała, społeczeństwo miasta.
I to na tym domu wisi dziadka. Tam było dowództwo na okręg jakby północny, na tym front północny. O, tu jest jedno.
To jest
po prostu ojciec żony. On był ranny, to widać było, nie? Na froncie, pod Bobruiskiem, na froncie wschodnim. Czyli... No, tutaj jeszcze przed pierwszą wojną światową. Piękne zdjęcia, no widzi pani. Że...
Czyli oglądając od dziecka takie zdjęcia,
tak,
i wyrobił one... sobie pan smak.
Nie, i ojciec robił bardzo dobre zdjęcia, robił i podróżował dużo. Także te zdjęcia wisiały u nas po prostu na ścianach, jak tu chociażby te, co pani widziała. O, tu Batory, tutaj Algeria. Także je przyzwyczajone byłem jakby do fotografii i jeszcze do tego bardzo często byłem u Gregera po prostu na 27 grudnia, z którym ojciec też współpracował. I tam zawsze sobie filmy oglądałem do wyświetlania w domu, bo miałem taki mały aparat, czyli projektor. I na przykład uwielbiałem patrzeć sobie na Pata i Pataszona. Była taka dwójka komików duńskich. No to byli moje ulubieni. I to jest akurat fragment gwiazdki u nas. Do wojska został zmobilizowany mój syn. Był w wojsku na przeszkoleniu takim uczelnianym. Ich nie zwolnili, bo wzięli po prostu jakby stan wojenny. Jak stan wojenny, no to właśnie tu jest jedno wolne miejsce dla niego i to moje. Tak ubogo to wszystko wyglądało. A tu ojca zdjęcie Batory. Bardzo lubił Batorem podróżować. Także przed wojną samą nas zabrał też Batorem, jak mówiłem, do Kopenhagi. W boksach takiego dostałem i ćwiczenia takie różne.
To był pierwszy pan aparat, ten boks?
Tak, jak najbardziej. Kodak boks, ale boks się nazywał, tak.
Rodzina z Nowego Sącza pochodziła, a w Poznaniu...
Ojciec, może tak. Aha. Mama była w Wągrowcu, ojciec był w Nowym Sączu. Po wojnie otrzymał od swojego ojca, czyli mojego dziadka, pieniądze, bo miał jeszcze dwóch braci, żeby zrobił coś z tymi pieniędzmi. No więc tam w Nowym Sączu nic nie dało zrobić, bo bieda jak smog, więc przyjechał tutaj w Poznańskie i wylądował, nie wiem, przypadkowo, nieprzypadkowo, w Wągrowcu. Tam moją mamę poznał, założył tam naprzód sklep z wódką, później inne sklepy, no w każdym razie. Pomału doszedł tam do tej palarni i w 1928 roku, w 1928, że przeprowadził do Poznania, bo tam to już było za mało. A tutaj kilka takich fajnych zdjęć ze mną jeszcze, ja tam w Egipcie, tu w Izraelu, czyli w Morzu Martwym, Algerii.
No, na wielbłądzie.
Na wielbłądzie, a za chwilę będzie padać. Dosłownie luna takie, że to nie było... przypadkowe.
To trzymanie parasola nad głową.
Tak, tak. A tu jestem gdzieś w Londynie. Od Wielkiej Garbary. Gdzieś mieszkali przy samej Warcie. O, widzi pani zdjęcia, też tutaj piszą. Siostra, Irka i ja.
Czas zatrzymany.
Tak. Zdjęcie zrobione koło Mosiny, ten...
W Sowińcu?
W Sowińcu, tak.
A tam jeździli się państwo na wakacje?
Ostatnie wakacje, bo już na Hel, myśmy co roku jeździli na Hel, po prostu, ale ostatni rok już było zamknięte wszystko i żeśmy pojechali do Sowińca.
Ale w Sowińcu, gdzie się zatrzymywaliście państwo?
W tym...
Pałacu?
Pałacu, tak, bo tam taki pensjonat był, jak najbardziej, tak. A tutaj po wojnie, jak byłem szybownikiem po prostu, na szybowcu jak latałem. Ja jeszcze jako nauczyciel, jak byłem na maturze, moja klasa, gdzie byłem wychowawcą.
To która to była szkoła?
Dziewiątka, dziewiąty liceum. Tu ten dyrektor Tuchowski, bardzo na poziomie.
Co może fotografia? Zatrzymać czas. Zatrzymać nasze emocje, przybliżyć nam świat. I tego dokonywał właśnie profesor Stefan Wojnecki, którego wczoraj, w dniu 14 stycznia, pożegnaliśmy na cmentarzu Junikowskim. Przypomniałam fragmenty dwóch spotkań z profesorem, wielkim artystą, i przemiłym człowiekiem. Takim go zapamiętamy. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malher.